Dzień dobry. Dziś kończymy temat brutalnych i nieco bezsensownych walk o Berlin w 1945 roku. Bezsensownych, bo 2,5-milionowego wojska, które Sowieci rzucili na miasto, niemiecka obrona nie miała prawa pokonać. Niemniej jednak nadal miasto walczyło i planowało walczyć do samego końca. Jego lub Hitlera. Co przyszło pierwsze? Kim byli kościuszkowcy? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez świat. 29 kwietnia 1945 roku Hitler wziął ślub z Ewą Braun, spisał testament polityczny i uciekł? Są takie teorie, ale nie należy w nie wierzyć. Bez wątpienia jednak zaproponowano Führerowi ucieczkę z oblężonego miasta. Ten jednak się nie zgodził, chciał zostać, jednak może kilkanaście godzin później postanowił zostać w nim na wieki. Co się wydarzyło? Pomijając to, że wiedział już o tym, że zdradził go Heinrich Himmler, to jeszcze dotarła do niego informacja o tym, jak brutalnie potraktowali Włosi Benito Mussoliniego. Nie miał żadnej gwarancji, że Sowieci po zdobyciu bunkra potraktują go honorowo i miał rację. Postanowił nie dać się żywcem. 30 kwietnia popełnił samobójstwo, jednak to nie oznaczało jeszcze końca wojny. Hitler poza krwawą plamą w swoim pokoju pozostawił dość jasne instrukcje we wspomnianym już testamencie. Z partii usunął Göringa i Himmlera, na których zawiódł się potężnie. Kogo w takim razie mianował na swojego zastępcę? Karla Donitza. On miał pełnić rolę prezydenta i naczelnego wodza. Kanclerzem mianował wiernego mu do końca Józefa Goebbelsa. Szefem NSDAP z kolei został Martin Bormann. W sumie to wymieńmy sobie już te najważniejsze funkcje do końca. Szef wojsk lądowych Ferdinand Schroener, którego armia nie miała wątpliwej przyjemności zostania okrążoną w stolicy. Z kolei szefem sztabu został generał Jodl. Czy panowie cieszyli się z awansów? Trochę nie chce mi się w to wierzyć, bo musieli wiedzieć, że sytuacja jest beznadziejna i że nie będą mieli realnego wpływu na cokolwiek. Mieli rację, niedaleko właśnie lądował samolot z ZSRR, na pokładzie którego była grupa Ulbrichta, niemieccy komuniści, którzy w imieniu Stalina mieli lada moment przejąć władzę w NRD. Ten moment miał dopiero nadejść, niebawem, ale jednak nie nastąpił w momencie samobójstwa Hitlera. Miasto nadal stawiało opór, mimo że cywile masowo wywieszali już białe flagi, a zamiast budować barykady, wychodzili na ulice kolejnych dzielnic, do których wjeżdżały radzieckie czołgi. Przewaga ognia dzięki wojskom pancernym była przytłaczająca, jednak nie wojska pancerne zdobywają miasto. Są w stanie je co najwyżej zrównać z ziemią, ale nie zdobyć. Do zdobycia trzeba piechoty, która będzie przeczesywała budynek po budynku. Inaczej, wcześniej czy później wróg zostawiony przez siły pancerne uderzy na tyłach i narobi kłopotu. A kto jest najlepszy na kłopoty, jak jest wojna? Oczywiście, że Polacy. Jako że, jak się okazało, z radziecką piechotą nie było wcale tak wesoło, postanowiono rzucić do walki naszą pierwszą dywizję piechoty imienia Tadeusza Kościuszki. To była największa nasza ekipa, która wzięła udział w szturmie na Berlin i tutaj się na moment zatrzymajmy. Musimy tu sobie jasno wytłumaczyć, co motywowało tych ludzi do walki. To nie byli komuniści walczący ku chwale Armii Czerwonej, okej, może paru by się ewentualnie znalazło, ale w lwiej części to byli polscy żołnierze żądni zemsty na nazistach. Poza tym był 1945 rok, nie mieli prawa wiedzieć tego, co doskonale wiemy dziś, jak ZSRR brutalnie wykorzysta Polskę i Polaków w politycznej rozgrywce. Oni chcieli walczyć z niemieckim wrogiem i tyle. Nie ma się zatem co dziwić, że z takim entuzjazmem zareagowali na odezwę, jaką im odczytano dzień przed wejściem do walki. Idziecie, by szturmować leże faszystowskiego zwierza. Okazano wam wielkie zaufanie. Wy, jako siła zbrojna niezwyciężonego narodu, z dumą zatkniecie na gruzach Berlina biało-czerwony sztandar, symbol tego kraju, który nie zginął i nigdy nie zginie. Ktoś mógłby powiedzieć autorowi tych słów, Piotrowi Jaroszewiczowi z Zarządu Polityczno-Wychowawczego Pierwszej Armii, że łatwo powiedzieć, ciężej wykonać i mimo że cel był już na wyciągnięcie ręki, to nadal byłaby to prawda. Niemieckie niedobitki broniły się w centrum potwornie ambitnie. 1 maja walczyli w Reichstagu, ZOO i Kancelarii Rzeszy. Nie udało się wyraźnie ich złamać. Czego nie zrobił ciężki ogień, zrobiła psychika, która wielu Niemcom siadała następnego dnia, kiedy padła informacja, że niektórzy ich koledzy zaczęli się poddawać. Niektórzy nadal jednak walczyli. ale tylko kilka godzin. 2 maja około 15 garnizon Berlina formalnie się poddał. Można było wywieszać obiecane flagi. Przy dworcu, na placu przed Reichstagiem, na bramie brandenburskiej i kolumnie zwycięstwa załopotały polskie barwy, przy czym nie na bardzo długo. Jednak o powojennych losach tych stron zaraz po wojnie opowiemy sobie innym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.